Na pewno słyszeliście kiedyś takie zdanie: genów nie oszukasz. I myśl, która nam jest ukryta, to taki jestem. Albo się przyzwyczaicie, albo mnie takim pokochacie, albo macie problem, nie? Ta myśl genów nie oszukasz też jest takim trochę wytykiem w kierunku Pana Boga. Jakim żeś mnie, Boże, stworzył, takim mnie masz. I dzisiaj chcemy sobie kilka słów powiedzieć na ten temat. Ja nie wiem, czy byłoby to dobre stwierdzenie, gdybym powiedział, że geny można oszukać, bo to tak nie na tym polega. Ale to, co chcę powiedzieć dzisiaj, że twoje geny nie decydują o wszystkim, a przynajmniej nie powinny. Chcę też powiedzieć, że nikt z nas nie jest jakąś tam owieczką Dolly, która została sklonowana. Geny to nie jest klonowanie. Tak, geny to jest coś, co dziedziczymy po naszych przodkach, bo często mówimy po rodzicach. To jest taki skrót myślowy, bo to dziedziczymy po naszych przodkach, nie tylko po rodzicach. Niektórzy wręcz twierdzą, że więcej po dziadkach niż po rodzicach. Czasami dla niektórych to jest usprawiedliwienie. Chcę, żeby po dzisiejszym kazaniu nic nie było dla nas usprawiedliwieniem, żebyśmy nauczyli się w życiu dokonywać dobrych wyborów, dlatego że chcę, żeby to wszystko, co sobie powiemy dzisiaj, żeby zadecydowało o naszym rozwoju. Tak naprawdę chcemy dzisiaj myśleć o moim osobistym rozwoju. Jak widać na tym slajdzie, niektórzy muszą myśleć, czy powinni pomyśleć o swoim niedorozwoju, bo i w życiu fizycznym spotykamy się z czymś takim jak niedorozwój i w życiu duchowym spotykamy się z czymś takim jak niedorozwój, ale to nie jest Boże przeznaczenie dla nas. Dzisiaj chcę powiedzieć, że wracając do myśli, że genów nie oszukasz, naukowcy twierdzą, że pierwsze 1000 dni życia dziecka, ale uwaga, od chwili poczęcia, nie od chwili urodzenia. To jest bardzo istotna myśl, którą powinniśmy zapamiętać. Pierwsze 1000 dni z życia dziecka to są dni, które mają tak wielki wpływ na życie dziecka, jak odziedziczone geny. Niektórzy mówią wręcz 50-50, czyli tylko połowa to są geny. Zauważcie, my ciągle nie mówimy o nowozrodzeniu. My mówimy o czymś, co jest przed nowozrodzeniem. My mówimy o naszym ludzkim, fizycznym, cielesnym życiu i na razie mówimy o tym, jak już tu możemy wpływać na rzeczywistość, na to, co się dzieje, na nasz rozwój. Ale ten obraz, czy kilka obrazów, które gdzieś tam użyjemy po drodze, one mają nam powiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni za swój rozwój albo winni za swój niedorozwój. I więcej tu myślę o życiu duchowym, jakby życie duchowe jest dla nas priorytetem. Jeżeli coś wydarzyło się w fizycznym życiu człowieka, w jego dzieciństwie, to już jakby pewnych rzeczy nie da się zmienić, choć zbawienie, choć nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie przynosi tak wielkie możliwości, że myślę, że większości z nas jeszcze się nie śniło, jak wielkie te możliwości są. Często je przesypiamy z powodu naszego niedorozwoju w życiu duchowym. Ciężko nam iść. Nie chce nam się iść. Musimy sobie powiedzieć i jakby będziemy próbowali sobie powiedzieć, że w duchowym życiu to jest trochę tak jak w fizycznym życiu. Jeżeli chcesz się rozwijać, nie? Ktoś Ktoś na przykład no, chce być piłkarzem, no bo teraz dzieci, no jak mamy, dopóki mamy w Polsce Lewandowskiego, no to ta myśl dzieci o tym, że może kiedyś byłbym takim potencjalnym Lewandowskim, to wielu przyświeca. Zacząłem sobie szukać, ile godzin musi ćwiczyć taki dobry, zawodowy piłkarz. Niektórzy, bo to wiecie, że w internecie ludzie piszą największe głupoty, jakie w dziejach ludzkości udało się kiedykolwiek zapisać. No i niektórzy zaraz się burzyli, że taki piłkarz to sobie kopie półtora godziny, a potem zarabia krocie. Ktoś tam powiedział nie półtora godziny, tylko 2,5 godziny. A potem trafiłem na takie zdanie. Piłkarzem się jest 24 godziny na dobę. Kiedyś jak w Polsce Christian Zimmermann był tak sławny jak teraz Robert Lewandowski, to też zadawano mu różne takie pytania jak Lewandowskiemu. Pytali go, ile godzin dziennie siedzisz przy pianinie? Powiedział tak, jeżeli nie siedzę 8 godzin, mój nauczyciel zaraz o tym wie. A więc, no nawet kiedyś taka reklama była, naj nie bierze się z niczego. Oczywiście talent, a niektórzy twierdzą, że ten talent ma mniejsze znaczenie niż ta ciężka praca. Któryś z piłkarzy urodził się, nie wiem czy to był Pele, z krzywymi nogami, tak bardzo krzywymi, że jego matka i lekarze mieli wielkie obawy, czy ten chłopak będzie chodził. A potem, no może dzisiaj młodzież nie, ale jeszcze jakieś to pokolenie odrobinę starsze, to wie, kto to był Pele. To był taki na tamte czasy Robert Lewandowski. Mówię o tych wszystkich rzeczach. Mówię o tych wszystkich wpływach na nasze pierwsze 1000 dni z życia dziecka, ale uwaga, od chwili poczęcia, nie od chwili urodzenia, mają tak wielki wpływ na życie tego dziecka, jak odziedziczone geny. I chcę, żebyśmy w duchowym życiu też zrozumieli to, że nasz duchowy rozwój, bo o nim dzisiaj chcemy trochę mówić, mają wpływ jakieś okoliczności zewnętrzne, ale przede wszystkim za ten rozwój my sami jesteśmy odpowiedzialni. Nie byłoby dzisiaj Roberta Lewandowskiego, gdyby nie jego determinacja i jego ciągłe wybory, że zamiast z chłopakami do Maka na trening, zamiast do KFC na trening, zamiast na imprezę na trening. I może jak był mały, to wielu się z niego śmiało. Dzisiaj wielu mu zazdrości. Ale to były jego wybory. I w naszym duchowym życiu musimy zrozumieć, że tak okoliczności też na nas wpływają. Ja ubolewam nad różnymi okolicznościami w Kościele. Wiecie, byłem ostatnio w jednym zborze i przeżyłem szok, jak się dowiedziałem, że na ważną konferencję w zborze przyszło 10, może 15 członków zboru, bo reszta pojechało na naukę tańca i machania flagami. Tak, żeby Boga uwielbić. Nie, żeby tam świeckie jakieś przeżycia. Tak, żeby Boga uwielbić. Nie? I oczywiście wiele argumentów, że to tak ma być. Widziałem osobiście wielu pastorów, którzy zachęcając Kościół do tańca mówili Dawid tańczył. Do dzisiaj to brzmi gdzieś tam w moich uszach, ale ludzie zapomnieli o tym, że zanim Dawid tańczył, to zabił lwa, niedźwiedzia i pokonał Goliata. A ludzie nie wiedzą, co to lew, ludzie nie wiedzą, co to niedźwiedź i ludzie nie wiedzą, co to Goliat, bo jeszcze nigdy do niego blisko nie podeszli. Zapamiętali z Biblii tylko jedno, że Dawid tańczył. Jeżeli ktoś rośnie, rozwija się, albo niestety nie rozwija się z powodu zewnętrznych okoliczności, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, bracie, siostro i przyjacielu, oprócz tego, że są obok ciebie ludzie, nawet gdyby to byli duchowni, którzy będą krzyczeć: Dawid tańczył, Dawid tańczył, Dawid tańczył, to zanim zatańczysz, weź Pismo Święte, popatrz szczególnie na Nowy Testament i zobacz, jaki jest Boży plan, zamiar, zamierzenie dla życia człowieka, dla życia twojego i mojego. Otwórzmy Pismo Święte. Może przeczytam z dwóch miejsc. Trzecie przeczytał Robert. Bardzo lubię te sytuacje i podkreślam, że one miały miejsce, bo one mówią o tym, że jesteśmy w jakiejś jedności Ducha Świętego. Duch Święty jest dany Kościołowi, żeby wprowadził nas we wszelką prawdę. We wszelką prawdę, to jest bardzo ważne. Przejdę później jeszcze do tego, co powiedział Robert, czy co przeczytał Robert. Ale otwórzmy pierwszą księgę Samuela. Z pierwszego rozdziału przeczytam od 9 wiersza. A gdy skończyli w Silo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała: przy okazji ledwo szeptała, to też chcę powiedzieć, nie trzeba się wydzierać do Pana Boga. To jest inny taki trend w Kościele. Niektórzy myślą, że im więcej decybeli, tym bliżej nieba. Tak to nie działa. Wiecie, jeżeli jestem tu, a moja żona jest gdzieś tam pod domem i chcę coś do niej powiedzieć, to muszę krzyknąć, żeby tam było słychać. Ale jeżeli ona siedzi obok mnie, to mogę szeptem powiedzieć to, co chcę. I ona to słyszy. Wiecie, kiedy trzeba krzyczeć do Boga? No jak się jest daleko, jak się jest blisko. A Anna w swoim smutku, w swoim żalu, w swoim bólu, w swoim dramacie, w swojej tragedii, w swoim doświadczeniu, ona była bardzo blisko Boga. Ona może Boga we wszystkim nie rozumiała, ale wiedziała, że On jest, że On słyszy, że nie jest obojętny, że kocha, że robi różne rzeczy, których nie rozumiemy, ale On rozumie, On wie, On się nie spóźnia, On ma swoją lepszą wolę. I tak bardzo szeptała, że kapłan Heli, który siedział wtedy w podwojach świątyni, nawet nie słyszał tego, co ona mówi. Miał wrażenie, że ona tylko porusza wargami do tego stopnia, że zaczął podejrzewać, że jest pijana. Ale Bóg słyszał. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. Rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwij jej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie, panie mój, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, lecz wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną. gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela ci da to, o co prosiłaś. Ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą, spożyła posiłek, a już nie wyglądała na przygnębioną. Następnego dnia wcześnie rano pokłonili się Panu, wrócili do swojego domu w Ramie, a gdy Elkana złączył się ze swoją żoną, Pan wspomniał na nią, a po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. Później ta historia idzie dalej, my ją, mam nadzieję, dobrze znamy, bo to jest jedna z tych historii, które często są powtarzane na szkółkach niedzielnych. To też jedna z tych historii, która relatywnie często w zborach jest odczytywana. To taka piękna historia o Bożej wierności, o wysłuchanych modlitwach. Dzisiaj chcemy tej historii użyć do tego, żeby zobaczyć rzeczy, które wpływają na rozwój człowieka. Gdybyśmy czytali tą historię dalej, doszlibyśmy do takich miejsc. W 24 wierszu na przykład jest napisane: a chłopiec był mały. A później gdzieś tam jest napisane, że jako pachole, 18 wiersz drugiego rozdziału, Samuel służył przed Panem jako pachole ubrane w lniany efod, a jego matka szyła mu mały płaszczyk, przynosiła mu corocznie, gdy przychodziła z mężem, aby składać doroczną ofiarę. Ta myśl o tym, że matka mu co roku szyła nowy płaszczyk, wiecie, czego dotyczyła? No tego, że Samuel rósł, że był co roku większy, że nie mógł jako 5-letni chłopak chodzić w płaszczyku, który miał, kiedy miał 2 lata. A więc jest pokazane, że Samuel rośnie. A później jest napisane w 21 wierszu, pachole Samuel zaś wzrastało przed Panem. Ta myśl przed Panem też jest bardzo ważna. W wierszu 26 jest napisane, a pachole Samuel stale. Widzicie to słowo stale? Mam nadzieję, że macie tam Biblię przed sobą. A pachole Samuel stale wzrastało. I tu mamy napisane, i było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. Chcesz być miły zarówno Panu, jak i ludziom? Potrzebujesz ciągle rosnąć. Widziałem matki, które mają niedorozwinięte dzieci. To jest straszny ból dla matki, dla rodziców. I te matki bardzo kochają te dzieci, ale zmagają się z ich niedorozwojem. Wiecie, Pan Bóg nas wszystkich kocha. Tych, którzy rozwijają się szybciej i tych, którzy rozwijają się wolniej. Ale Jego wolą jest. I nauka Pisma Świętego prowadzi nas do tego, żebyśmy się rozwijali normalnie. Normalnie to nie jest ani za szybko, ani za wolno. Nikt nie oczekuje od 2-letniego dziecka, że będzie znało 3 języki i tabliczkę mnożenia i jeszcze tam różne inne rzeczy. Natomiast jest smutne, jeżeli dziecko kończy jakąś szkołę i nie potrafi tych rzeczy takich zupełnie bardzo podstawowych. Ja myślę tak, że oczywiście Pan Bóg nie przestaje nas kochać, ale jako rodzic martwi się, smuci. Nie może nas użyć. Dzisiaj słyszeliśmy wstęp na temat narzędzi. Niektórzy śpiewali takie pieśni O, użyj mnie. Ta myśl o tym, żeby stać się takim naprawdę użytecznym narzędziem w Bożym ręku. Ja myślę, że wielu z nas przyświecała, ale tak jak Samuel, kiedy się urodził i leżał w pieluszkach, nic nie mógł zrobić. Tak, to było to, to już wtedy było to wymodlone Boże dziecko. Wiecie, w przypadku, mówiłem o tym, że w tym fizycznym życiu to dobre, albo niestety w niektórych przypadkach to złe, zaczyna się już w chwili poczęcia. W przypadku Samuela, albo w przypadku rodzin wierzących, to dobre może się zacząć jeszcze wcześniej. Jeszcze rodzice nie wiedzieli, że jakiś Samuel kiedyś przyjdzie na świat, a Boże błogosławieństwo, Boża łaska już spoczęła nad tym, co kiedyś tam się wydarzy. My tak naprawdę nie wiemy, ile czasu minęło od tego, kiedy Anna się modliła, ale tu jest napisane po upływie pewnego czasu. To się nie stało na drugi dzień. Tak w Bożym Królestwie niektóre rzeczy stają się, czy dzieją się na drugi dzień. Ale to się nie stało na drugi dzień. To się stało po pewnym czasie. I to po pewnym czasie to jest to Boże prawo do tego, żeby ten najbardziej właściwy czas znaleźć. Ale jeżeli chodzi o fizyczne życie, i to jest to, o czym młodzi rodzice często nie wiedzą. Myślę, że częściej nie wiedzą, czasami nie pamiętają, ale kiedyś w rozmowie z niedoszłym samobójcą dowiedziałem się, że to było dziecko bardzo niechciane, że to była niechciana ciąża. Takich w naszych czasach jest na pęczki. Ludzie potrafią zabić dziecko z tego powodu, że przeszkadza w wyjeździe na urlop. Może my w to nie wierzymy, ale takie rzeczy dzieją się w tym takim tak zwanym cywilizowanym świecie. Kobieta zaszła w ciążę. Najpierw cierpiała, zanim powiedziała o tym mężowi, a potem wysłuchiwała. Czyś ty zwariowała? Mieliśmy pojechać na Wyspy Kanaryjskie, a teraz zostało nam Rodos, czyli rodzinny ogród dookoła ogrodzony siatką, tak? I czasami się wydaje tym rodzicom, że to jest ich problem, że się pokłócili, że doszło do wymiany zdań bardzo nieprzyjemnej. Nikt nie myśli wtedy o tym nienarodzonym dziecku. Wiecie, co to dziecko usłyszało? Jesteś niepotrzebny! Po co w tym momencie? Nie chcemy cię. Nie chcemy cię. Oglądaliście kiedyś Trędowatą? Wszyscy, aż jej się w głowie kręciło. Jedno, co słyszało, to Trędowata, Trędowata, Trędowata. I to dziecko, którego ojciec wykrzyczał, nie chcieliśmy teraz tego dziecka. To dziecko słyszy ten głos do końca swojego życia, jeżeli nie popełni wcześniej samobójstwa. I gdyby wam było dane, mi było dane, rozmawiać z takimi ludźmi, którym nie powiodła się próba samobójcza i doszlibyście do źródła, to dowiedzielibyście się, że w wielu przypadkach to było coś takiego. Rozwój czy niedorozwój dziecka, ale też rozwój i niedorozwój bądź niedorozwój w życiu wierzących ludzi zaczyna się często dużo wcześniej, niż nam się wydaje. Jeżeli twoi duchowi rodzice prowadzą cię na kurs tańca i machania flagami rzekomo dla Bożej chwały, uwierz mi, już zaczął się duchowy problem. Po latach stwierdzisz, że niby jesteś w kościele, ale to wszystko nie działa. Niby każdy kolor ma jakieś znaczenie, ale Bóg nie potrafi powiedzieć na to swoje amen. Wiecie, też kiedyś machałem flagami. To była Dzięki Bogu czasami biało-czerwona flaga, niestety czasami tylko czerwona. To był 1 maj, miałem wtedy 7 lat i miałem z tego wielką frajdę. Możesz robić głupoty albo rzeczy niepotrzebne, kiedy jesteś małym dzieckiem. Kochani, chcę nas dzisiaj zachęcić do tego, żeby być miły Bogu i ludziom. A to zostało powiedziane o Samuelu. To musisz dorosnąć. Tak, nawrócenie to jest piękna rzecz. Narodzić się na nowo to jest dzień, którego nie zapomnisz do końca życia. To jest dzień, o którym wielu z nas mówiło, to nie zawsze tak działa, ale wielu z nas mówiło, szedłem pół metra nad ziemią. Miałem wrażenie, że aniołowie mnie nieśli. Byłem wtedy taki lekki, jak to brzemię grzechów zostało zdjęte z moich pleców. Poczułem się taki lekki. Dzięki Bogu za ten dzień. To jest piękny dzień. Może pomyśl, czy taki dzień w ogóle kiedykolwiek był w twoim życiu. Bo niektórzy ludzie mówią o rozwoju, słuchają o rozwoju, nie wiedzą, co to jest. I to bierze się z tego, że nigdy nie narodzili się na nowo. Wiecie, można być w kościele takim, siakim, owakim, jeszcze innym. Jeżeli wszystko, co wiesz, znasz, co do ciebie dochodzi, to jest jakiś religijny bełkot, to twoje życie nigdy się nie zmieni, twoje życie nigdy nie urośnie. I oczywiście my musimy dojść do tego, że kiedyś mówimy, jak już wcześniej przywołany apostoł Paweł, który powiedział, sprawdzam swoje życie, ja muszę sprawdzić swoje życie. Ja sam stanąłem w takim miejscu, ja nigdy nie wątpiłem, jeżeli chodzi o dzień mojego nowozrodzenia. Ale dlatego, że idziemy górami i dolinami, to ja musiałem zadać sobie to pytanie, czy ja naprawdę narodziłem się na nowo, czy ja naprawdę jestem Bożym dzieckiem. Bo jeżeli nie narodziłem się na nowo, to co się nie urodziło, nigdy nie urośnie. A więc mówienie o duchowym rozwoju, wzroście do ludzi niezbawionych jest jakby pozbawione sensu. Do ludzi niezbawionych mówimy tak, jak Pan Jezus mówił do Nikodema. Musisz się na nowo narodzić. Jeżeli się nie narodzisz na nowo, nigdy nie zobaczysz Królestwa Bożego. A jeżeli nie wiesz, co to jest narodzić się na nowo, bo Nikodem nie wiedział, mówi, Panie Jezu, no lubię Cię, ale wejść na nowo w tym wieku do łona matki, to jakby się nie da chyba. Do duchowych rzeczy należy przykładać duchową miarę. Jeżeli się nie narodzisz na nowo, nawet nie zobaczysz Królestwa Bożego. A jeżeli nie wiesz, co to jest narodzić się na nowo, to znaczy, że na nowo się nigdy nie narodziłeś. A więc tu trzeba zacząć. Natomiast do tych, którzy narodzili się na nowo, którzy znają Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, mają pewność zbawienia, mają radość zbawienia, mają pokój z Bogiem w swoim życiu, potrafią przebaczyć, mają chęć bycia w Kościele, to jest bardzo ważne, bracia i siostry, dzikie zwierzęta nie mają takiej chęci. Owce, nie tylko owce, zwierzęta stadne. Ja podziwiam alpaki, które tu u nas chodzą. Ostatnio jeden został sam. On nie mógł sobie znaleźć miejsca. On się kręcił i jęczał i upominał i uspokoił się tylko dopiero wtedy, kiedy zobaczył pozostałe. Jeżeli człowiek mówi, że jest zbawiony i nie ma potrzeby bycia w Kościele, albo ma wręcz niechęć do bycia w Kościele, to ja mam poważne wątpliwości co do nowozrodzenia, albo mam wielkie obawy w temacie uwstecznienia się, bo takie coś też istnieje. Jeżeli zostańmy przy Lewandowskim, mam nadzieję, że się nie pogniewa. Gdyby nagle dzisiaj, może być jego świątek, to co woli. Jeżeli od dzisiaj wieczora podejmie decyzję, nie wychodzę na boisko. Biorę pilota, dzwonię do Maka, zamawiam obfite jedzenie i oglądam do wieczora, do rana, do wieczora, do rana, do wieczora, do rana. To jest tylko kwestia czasu. Kiedy już nikt o Izę czy o Robercie nie będzie pamiętał. Rozwój wymaga tego, żeby iść dalej, dalej, dalej. Niedorozwój zagraża każdemu. Pamiętam taki moment, kiedy Izrael jest w jakiejś swojej kolejnej niewoli i tym razem muszą siedzieć tam długo. I Pan Bóg mówi do nich przez proroka: zapłacicie za każdy sabat, który Bogu ukradliście. Wiecie, kiedy oni kradli te sabaty, czyli nie przychodzili się pomodlić, tylko powiedzieli, no w weekend więcej płacą, nie? Albo to, powodów może być mnóstwo. Ale Żydzi byli znani z tego, że wielu z nich łamało sabat. A potem Pan Bóg powiedział, każdy z tych ukradzionych sabatów zostanie zapłacony. Wiecie, czasami ludzie wierzący myślą tak, no my żyjemy w okresie łaski, więc ta myśl o jakichś niespłaconych sabatach nas nie dotyczy. Przyjacielu, jeżeli chodziłeś kiedyś do szkoły i nie poszedłeś w piątek, nie poszedłeś we wtorek, nie poszedłeś za tydzień jeden dzień, kiedyś tam znowu dwa dni, kiedyś to się wagary nazywały, nie wiem jak to się w tym slangu dzisiejszym mówi na takie... To potem, kiedy już przychodzi jakiś tam poważniejszy egzamin i zostaje ci zadane pytanie, to na pytanie, co to jest różniczka, jesteś w stanie odpowiedzieć tylko tyle. To jest wyniczek z odejmowanka. Nie zdał Pan. Słyszymy w tym świeckim życiu. Nie da się nie chodzić do szkoły, nie da się nie odrabiać lekcji, nie da się nie uczyć i zostać profesorem w jakichś czterech różnych dziedzinach. Może ktoś trochę się będzie gniewał, że tak poważne rzeczy jak duchowe życie przyrównuje do rzeczy takich banalnych. Ale chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, że każdy dzień, w którym nie weźmiesz do ręki Pisma Świętego, każde opuszczone nabożeństwo, każde przespane kazanie, to są rzeczy, które odbiją się czkawką w twoim duchowym życiu. Dlatego, kiedy patrzymy na życie Samuela, i czytamy o tym, że kiedyś się urodził, że leżał w pieluszkach, że nikt od niego niczego nie oczekiwał, że matka z cierpliwością te pieluszki zmieniała, karmiła, ale każde karmienie przynosiło to przekonanie, tą myśl, tą wiarę, że kiedyś zamiast Hofniego i Pinehasa w świątyni Pana stanie niezłomny Boży sługa Samuel. I my czytamy o tym, że był mały, my czytamy o tym, że rośnie, my czytamy o tym, że mama musiała mu co roku nowy płaszczyk, bo był coraz większy, dzięki Bogu za jego rozwój. A potem czytam ten przepiękny, przepiękny wiersz. Wiecie, dlaczego on jest dla mnie taki przepiękny? Bo to jest... Wtedy, kiedy to było pisane, nikt nie wiedział, że będzie Nowy Testament. Wiecie, co znajduje w Nowym Testamencie? Zdanie, które prawie jak kopiuj wklej jest napisane o Panu Jezusie. To jest napisane, a pachole Samuel stare wzrastało i było miłe zarówno Panu, jak u ludziom. I oczywiście, że po drodze jeszcze wiele rzeczy się musi wydarzyć. Oczywiście jeszcze później, bo w wierszu 7, 3 rozdziału jest napisane, lecz Samuel jeszcze nie znał Pana. Tak on wzrastał w świątyni. Tak, on wiedział coraz więcej, on się uczył pilnie. Pamiętacie tą historię, kiedy słyszy głos w środku nocy: Samuelu, Samuelu, i gdzie biegnie? No oczywiście, że do Heliego. Tam jest napisane, bo Samuel jeszcze nie znał Pana. Pan Bóg wie, że są takie chwile, jest taki etap w naszym życiu, kiedy my jeszcze osobiście nie znamy Pana. My mamy prawo na to, żeby być noworodkami w Chrystusie. My mamy prawo do tego, żeby być dziećmi w Chrystusie. Ale stworzenie z tęsknotą oczekuje na objawienie się synów Bożych. Świat potrzebuje synów. Ci, którzy zaniosą Ewangelię, ci, którzy są świadectwem, ci, którzy, tak jak kiedyś Samuel, stanął na czele, to są synowie Boże i córki Boże. To nie są niemowlęta w Chrystusie. To nie są dzieci w Chrystusie. To są ci, którzy podjęli decyzję, że tak jak rozwijałem się i uczyłem w fizycznym życiu, tak muszę się uczyć i rozwijać w duchowym życiu, żeby tego nie do nad moim rozwojem nigdy nikt nie przeczytał albo nie dopisał. A potem wiersz 23 rozdziału. Na ten wiersz w życiu Twoim, bracie, na ten wiersz w życiu Twoim, siostro, czekam. Wierzę, że Pan Bóg czeka z niecierpliwością. I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Berszeby. Wiecie, co to znaczy? Od Gdańska po Zakopane. Od Dan na północy. Cały Izrael od Dan aż do najniżej położonej Berszeby. Dowiedział się cały Izrael. Nie było Face'a, nie było telefonów, nie było innych możliwości. Zobaczcie, to było tak wielkie, to było tak znaczące, to było tak mające wpływ na życie Izraela, że dowiedział się cały Izrael, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Wiecie, gdyby nie rozwój, nigdy nie byłoby mu powierzone być prorokiem Pana. W tym samym czasie, kiedy Samuel rośnie, jeszcze wtedy, kiedy jest mały, jeszcze wtedy, kiedy nie wie, że będzie prorokiem Pana, jeszcze wtedy, kiedy śpi już w świątyni, ale jeszcze nie odróżnia głosu Bożego od głosu Heliego, to Hofni i Pinehas, synowie ówczesnego kapłana, oni już byli dojrzałymi mężczyznami. To byli dorośli faceci, ale z Królestwa Bożego nie rozumieli kompletnie nic. I tak może być we współczesnym Kościele. Mogą być ludzie, niektórzy mówią: mam za sobą 50 lat wiary. Wiecie, że to może nic nie znaczyć? Szkoda. Ale są ludzie, którzy mają 50 lat życia za sobą i leżą w pieluchach i trzeba karmić ich łyżeczką. I w duchowym życiu to też może się zdarzyć. Dlatego my mówimy o tych rzeczach, dlatego pokazujemy sobie przykłady, dlatego zwracamy uwagę, a dzisiaj chcę, żebyśmy zwrócili baczną uwagę na to, że rozwój w życiu człowieka to jest twój wybór. Bo Hofni i Pinehas mieli tego samego Boga, którego miała Anna i którego miał Samuel. I gdyby sami szukali Boga, wiecie, czego oni szukali? Miecha. Oni widzieli tylko tu i teraz. Oni, kiedy ofiara była składana, oni w ogóle nie myśleli o Bożej świętości. Oni myśleli o tym, żeby to najlepsze ukraść dla siebie. Bycie w Kościele było dla nich sposobem na życie, sposobem na dorabianie się. To najlepsze. Hofni wysyłał sługę i mówi: weź to najlepsze, inaczej nie wezmę. Wiecie, co się stało? Biblia mówi, że ludzie zlekceważyli składanie ofiar. To, co było kluczowe dla nich i takie ważne, ludzie wzgardzili tym, bo powiedzieli, to nie może być od Boga. Jeżeli to jest coś takiego, to to jest bardziej z piekła niż z nieba. I to ci dwaj ludzie spowodowali, że cały naród miał takie spojrzenie na Boże Królestwo. Bracia i siostro, kiedy ludzie patrzą na ciebie i na mnie, to albo... Kiedyś Andrzej Kulita powiedział tak, chciałem mieć to, co oni mieli, ale nie potrafiłem tego ani kupić, ani ukraść. Ale ta myśl, chciałem mieć to, co oni mieli. Kiedy ludzie patrzą na ciebie, chcą mieć to, co ty masz, czują wtedy Bożą obecność? Czy mają wrażenie, że jakaś Boża świętość się pojawiła? Czy przestają przeklinać wtedy, kiedy się zbliżasz? Tak było, kiedy Samuelowi było dane zostać prorokiem Pana. Życie tego narodu zaczęło się wtedy zmieniać. Nie z dnia na dzień, nie z godziny na godzinę, ale zaczęło się zmieniać. W Ewangelii według Łukasza jest historia, która mówi o tym, jak Pan Jezus był małym dzieckiem. Jest napisane w drugim rozdziale od 39 wiersza tak. A gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego. Zobaczcie. Pan Jezus jest jeszcze wtedy maleńkim dziecięciem. Kiedy Samuel leżał jeszcze w pieluszkach, to patrzymy na Annę i na Elkanę, że oni czynią wszystko według zakonu pańskiego. Anna jeszcze nie wie, że będzie miała dziecko. Ona zakłada, że skoro jest niepłodna, nie będzie miała dzieci do końca życia. Ale ona jest wierna Bogu. Ona nie cieszy się z rzeczywistości, ale ona jest wierna Bogu. Jej rodzina co roku przychodzi do świątyni. Oni co roku składają ofiarę. Robią to ciągle i zawsze, kiedy nie było Samuela i kiedy Samuel się pojawił. I o ziemskich rodzicach Pana Jezusa jest napisane, a gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego. Wiecie, posłuszeństwo Bożemu Słowu jest kluczem do wzrostu wiary w naszym duchowym życiu. Wrócili do Galilei, do miasta swego, do Nazaretu. I uwaga, a dziecię rosło? Nabierało sił, było pełne mądrości, a łaska Boża była nad nim. A rodzice jego chodzili co roku. Zobaczcie, jakie podobieństwo między rodzicami Samuela i ziemskimi rodzicami Pana Jezusa. Jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy, w tym przypadku na święto Paschy. A potem widzimy owoc. A gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostały dzieci Jezus w Jerozolimie. Miał wtedy 12 lat, o czym nie wiedzieli jego rodzice. Znaczy, rodzice wiedzieli, że ma 12 lat, ale nie wiedzieli, że został w świątyni. I w świątyni byli ci najwięksi Izraela. Byli uczeni w piśmie, byli kapłani. A on zadawał im pytania, a oni byli w szoku. A potem dawał odpowiedzi, a oni byli w jeszcze większym szoku. Ale to się stało dlatego, że on się rozwijał, że wzrastał, że nabierał sił, że był ziemskim rodzicom posłuszny. Nie mówił, rodzice, ostatecznie powinniśmy wiedzieć, a przynajmniej Maria, bo jej było objawione, jestem stwórcą wszechświata. Chyba się nie łudzicie, że będę mam posłuszny w każdym calu. Ale jest napisane, poszedł z nimi i był im uległy. Ale widzimy wzrost w jego życiu. I wiersz 52, o którym mówiłem przedtem. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Widzicie to, że to nie ma znaczenia, Stary czy Nowy Testament, te rzeczy idą w parze. Jeżeli jesteś miły Bogu, to jesteś miły ludziom. Jeżeli się rozwijasz, to to ma znaczenie dla Boga i dla ludzi. Jeżeli się rozwijasz, to jest chwała dla Boga i błogosławieństwo dla współbraci. Dlatego Pismo Święte zachęca nas do tego, żebyśmy się rozwijali. I to trzecie miejsce, z którego czytał Robert, już nie będę tego otwierał, ale o apostole Pawle, wtedy, kiedy Pan Bóg chce do niego Ananiasza wysłać, wiecie, co powiedział Ananiaszowi? Między innymi, o to właśnie się modli. Paweł raptem, jakby wczoraj się nawrócił, niewiele czasu minęło, ale Paweł żyje w społeczności ze swoim Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem. On jeszcze nie widzi, bo oślep w czasie nawrócenia. On nie wie, jak będzie wyglądała jego przyszłość. On na pewno wie, że Kościół będzie prześladowany, bo on to robił aż do dnia swojego nawrócenia, a więc wiedział, że też on będzie prześladowany, ale on już nie chce iść w innym kierunku. On już tylko śpiewa tą pieśń, którą my czasami śpiewamy. Postanowiłem iść za Jezusem. Już nie wrócę. Bracia i siostry, to jest kluczowa decyzja, to musi być kluczowa decyzja. Już nie wrócę, nigdy nie wrócę. Zewnętrzne okoliczności, to czy Pan Bóg mnie uzdrowi, czy nie uzdrowi, bo Jego nie uzdrowił. To współczesna teologia uczy, że Pan Bóg musi Cię uzdrowić, jeżeli Ty poprosisz. Pan Bóg nic nie musi. Paweł mówi, 3 razy prosiłem Pana. A Pan powiedział, Paweł, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Ciesz się zbawieniem. A Paweł mówi, wbity jest cierń w ciało moje, który mnie dręczy jak posłaniec szatana. A Pan Bóg mówi, Paweł, dosyć masz, kiedy masz łaskę moją. Ciesz się zbawieniem, bądź mi wierny, a otrzymasz koronę żywota. I Paweł śpiewa, postanowiłem iść za Jezusem, już nie wrócę. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. On wiedział, co mówi. On wiedział, ile niektórzy chrześcijanie musieli wycierpieć. Ale to już wszystko nie ma znaczenia. On śpiewa, już nie wrócę. I gdybyśmy jeszcze przewrócili jedną kartkę w stosunku do tego, co Robert czytał, to przeczytalibyśmy, że on jako taki młody wierzący. Dzisiaj często ludzie, młodzi wierzący, to mówią, no ale ja muszę, no właśnie, to było mówione w kościele, muszę urosnąć. Paweł nie mówi nikomu, że on pójdzie się podzielić swoim świadectwem na ulicy, jak urośnie duchowo. On się nawrócił, jak odzyskał wzrok, to pierwsze jego kroki były do synagogi i tam głosił, że to wbrew temu, co ludzie myślą, Jezus Chrystus jest Mesjaszem, jest Panem, jest Zbawicielem. A więc nie ma znaczenia, czy jest Stary Testament, czy Nowy. Nie ma znaczenia, czy mowa jest o Panu Jezusie, czy o nas jako ludziach, czyli Pawle i wszystkich zbawionych ludziach. My wszyscy mamy wybór. My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. Za całe swoje życie. Gdybyśmy otworzyli chyba 26 rozdział Mateusza. Pan Jezus zabiera kilku uczniów do Getsemane i mówi do nich, zostańcie tu i módlcie się. A Pan Jezus poszedł kawałek dalej, jest napisane jakby na rzut kamienia i tam dalej sam przed swoim niebiańskim Ojcem modli się, bojuje tak bardzo, że poci się krwią. A do uczniów powiedział tak, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Wiecie, czego Pan Jezus im nie powiedział wtedy? Nie powiedział im, ja jestem Synem Bożym, Ja będę się modlił i nie popadniecie w pokuszenie. Nie powiedział im tego. Choć moglibyśmy powiedzieć, no miałoby to jakiś sens, nie? Ale Pan Jezus mówi, ty, bracie i siostro, módl się o swoje życie. Ty, bracie i siostro, musisz zawalczyć o swoje życie, bo w niebie nie powiesz, no winny jest mój pastor, bo on mnie zaciągnął na te nieszczęsne flagi. Nie powiesz tak Bogu, bo Pan Bóg powie, przyjacielu, co ty, Biblii nie miałeś? Wiecie, dzisiaj piesi strasznie tak korzystają z tego, bardzo, bardzo chętnie korzystają się z tego, że został wprowadzony przepis, że mają bezwzględne pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. W szoku jestem, że wielu z nich w ogóle się nie rozejrzy i wchodzą i mówią, mam pierwszeństwo. No, mam pierwszeństwo. Wiecie, kto najbardziej ucierpi, jak samochód wjedzie w tego pieszego? Ten pieszy. To on będzie połamany. W samochodzie będzie może lampa rozbita, może zderzak wgnieciony, ale nie wiem, czy go to będzie bolało. No może kierowcę trochę, portfel trochę, ale samochód nie będzie cierpiał. Pieszy będzie cierpiał. Gdzie, nie możemy wszystkiego zwalić na... No to inni są winni. Biblia mówi, każdy z was, uwaga, za samego siebie. Czy zapomniałem ten tekst, że ci, którzy głoszą, mają podwójną odpowiedzialność? Nie zapomniałem o tym tekście. Z tego względu mówię często rzeczy, które niekoniecznie wszystkim się podobają. Wierzę, że to dzisiejsze wielu ludziom się nie będzie podobało. Ale nie ma to znaczenia. W mojej Biblii jest napisane, że podwójną odpowiedzialność ponoszę za to, co robię. I dlatego mówię nie zawsze to, co jest bardzo przyjemne, ale staram się mówić zawsze to, co jest zbawienne. I gdybym miał do pieszych dzisiaj przemawiać, sam czasami jestem pieszym, to ja nie jestem szalony, nie wchodzę na przejście dla pieszych, dlatego że mam pierwszeństwo bez rozglądania się. Ja wiem, że sprawę w sądzie wygram, ale też wiem, że mogę wylądować na wózku inwalidzkim. Nie jestem szalony. Rozglądam się. I w duchowym życiu rozglądam się. Chcę powiedzieć jak Paweł, sprawdzam swoje życie, bo mam świadomość tego, że w pierwszej kolejności ja sam jestem odpowiedzialny za swój osobisty rozwój, bądź szkoda, swój osobisty niedorozwój. My dzisiaj zachęcamy się do tego, żeby się rozwijać. Żeby tak jak Samuel w tym fizycznym życiu, z dziecka stać się dojrzałym mężczyzną, ale też Samuel w duchowym życiu, z duchowego dziecka stał się duchowym mężczyzną. On nie mówił już potem do Heliego, wołałeś mnie, Panie? On już za trzecim razem, czy po trzecim razie on wiedział, że musi powiedzieć, mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I Bóg mówił do niego. I to były niełatwe czasy. Może powiesz, no ja się nawróciłem w niełatwych czasach. Ja też się nawróciłem w niełatwych czasach. I tamte były niełatwe czasy. Wiecie, co jest napisane? Słowo Pańskie w tym czasie było rzadkością. Nie było łatwo Samuelowi. Wielu rzeczy nie miał mu kto powiedzieć. Mi po nawróceniu wielu rzeczy nie miał kto powiedzieć. Po nawróceniu moi rodzice wyjechali z miasta, w którym się nawróciłem i byłem prawie że kilka lat bez normalnego zboru, bez normalnej wspólnoty, bez regularnego nauczania. Ale Paweł kiedyś powiedział, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. I wtedy, kiedy żyjesz na tej swoim wyspie Patmos, bo o tym czytamy w środę teraz, czy czytaliśmy, i jesteś tam nie z własnej woli, ale zesłany, tak jak Jan, za głoszenie Ewangelii. On tam nie chodził na nabożeństwa, Nie miał tam zdrowego kościoła. Nie miał Nowego Testamentu, nawet małej giedonitki, ani Pisma Świętego w smartfonie. Ale przeżył, bo takie były okoliczności. Ale nie był daleko od kościoła z wyboru, bo mu się nie chciało, bo był leniwy, bo uważał, że to inni są odpowiedzialni za jego rozwój. Kiedy mógł, czy Jan, czy Paweł, czy każdy z nich żył życiem kościoła, żył życiem służby. O Pawle kilka chwil po nawróceniu czytamy: Pan Bóg widzi, o to właśnie się modli. A więc modlitwa, czytanie Pisma Świętego, uwaga, udział w służbie. Wiecie, Lewandowski stał się Lewandowskim nie przez grę na wielkich światowych stadionach. On stał się Lewandowskim tam, gdzie ćwiczył każdego dnia. Może na początku ćwiczył i płakał. Może na początku ćwiczył i nie było wielkiej nadziei. A jak poszedł do Bundesligi, to sobie przeczytajcie, jakie przeżył traumę, jak się z niego Polaczka wyśmiewali. To była w wielu wypadkach droga przez mękę. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że chcę to w 100% porównać do duchowego życia. Ale to, co chcę naprawdę powiedzieć, to to, że o nasze duchowe życie my sami musimy zawalczyć. A jeżeli mamy do tego dobre okoliczności, to chwała Panu Jezusowi. A jeżeli nie mamy okoliczności do tego, to je stwórzmy. Mamy kolana, mamy Ojca w niebie i zawsze znajdziemy ludzi, którzy chętnie nam w tym pomogą. Niech Pan Bóg dał nam sił, mądrości, dobrego zrozumienia, czym jest duchowy rozwój w życiu człowieka. Dobrego zrozumienia tego, ile odpowiedzialności jest na mnie, a ile jest na Kościele. Niech Pan Bóg swoje słowo pobłogosławi. Niech nas wszystkich błogosławi, niech nas prowadzi, obdarzy swoją mądrością, żebyśmy szczęśliwi, zadowoleni, wdzięczni mogli stanąć kiedyś w domu Ojca po tamtej stronie i powiedzieć: warto było. Nie zawsze było łatwo, ale warto było, bo w Chrystusie niemożliwe stało się możliwe. Amen.